Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy na półgodzinny program, w którym dziś powiemy m.in. o nowatorskich operacjach w poznańskim szpitalu. Chodzi o wszczepienie implantu stawu skokowego.
Ci pacjenci zgłosili się z tego powodu, że podczas chodzenia ich bardzo bolało.
Teraz nie dość, że przestało boleć, to jeszcze pacjenci mogą stopami w miarę normalnie poruszać. Dlaczego operacje są nowatorskie, wyjaśnimy już za chwilę.
Cały czas są wolne miejsca na bezpłatne kursy szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych. Warto skorzystać z tego programu unijnego.
Zresztą pielęgniarki i położne są zobowiązane ustawą do ustawicznego kształcenia, podnoszenia swoich kwalifikacji, zdobywania najnowszej wiedzy medycznej.
Projekt potrwa do końca roku. To oszczędność pieniędzy i podniesienie kwalifikacji, zachęca samorząd pielęgniarski.
Są jeszcze na studiach, a już prowadzą badania naukowe w dziedzinie medycyny. Szukają na przykład lepszych terapii do walki z rakiem.
Chodzi o to, żeby w leczeniu nowotworu, który jest obecnie uznawany za nieuleczalny, szukać nowych rozwiązań, które no nie byłyby aż tak bardzo inwazyjne dla pacjentów.
W Poznaniu odbył się Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców. Powiemy, czym się zajmują.
A na koniec zapytamy, dlaczego panowie tak rzadko uczestniczą w badaniach profilaktycznych.
Mężczyzna jest z zasady twardzielem. Uważa, że jemu się nic nie może stać, że po co się badać, że dobrze się czuje i nie potrzebuje tego. A jednak okazuje się, że nie, bo wczesna diagnoza jest kluczowa.
W maju zorganizowano kampanię Zdrowie męska sprawa, choć powinna trwać ona cały rok. W naszym magazynie rozmowa z urologiem. Zapraszamy.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Po endoprotezach biodra czy kolana teraz coraz powszechniejsze stają się w Polsce implanty stawu skokowego. Poznań dołączył do kilku ośrodków w kraju, które wszczepiają takie endoprotezy.
W szpitalu imienia Strusia w Poznaniu czworo pacjentów po raz pierwszy przeszło taki zabieg. I tak jak w przypadku biodra czy kolana, na operacje są kierowani głównie seniorzy, w przypadku stawu skokowego chorzy są dużo młodsi, to nawet nastolatkowie. W Poznaniu najmłodszy zoperowany pacjent miał 43 lata.
Urazy stawu skokowego są bardzo częste. Właściwie to jest najczęstszy uraz narządu ruchu.
Wicedyrektor szpitala imienia Strusia, Mariusz Stawiński.
A część z tych pacjentów ma ciężkie urazy, które kończą się artrodezą, czyli niemożliwością poruszania stopy względem podłudzia.
W artrodezie generalnie w momencie usztywienia stawu skokowego dyskwalifikujemy jakąkolwiek zakres ruchu. No, stopy, tak? Ta stopa jest usztywniona.
U kobiet... Czyli staw jest całkowicie sztywny, tak?
Staw jest sztywny. Dla kobiet jest to dysfunkcja założenia w przyszłości buta na obcasie. Tylko i wyłącznie wchodzą w grę buty płaskie, które nie wymuszają od nas tego zakresu ruchu 10 stopni.
Dla czworga pacjentów nowy implant oznacza powrót do tej ruchowości i przede wszystkim brak bólu.
Ci pacjenci zgłosili się z tego powodu, że podczas chodzenia ich bardzo bolało.
Dr Marcin Gil.
Przyczyną dolegliwości bólowych są zmiany zwyrodnieniowe w stawie skokowym, a te zmiany zwyrodnieniowe mogą być spowodowane przebytym urazem, najczęściej są to złamania dwukostkowe, trójkostkowe lub złamania końca dalszego kości piszczelowej obejmującą powierzchnię stawową i rozwija się choroba zwyrodnieniowa. Ewentualnie pacjenci ze schorzeniami układowymi, chodzi o choroby reumatyczne, które również niszczą stawy.
W grupie zoperowanych pacjentów była jedna kobieta, u której staw zniszczyła właśnie choroba reumatyczna. Poznańscy lekarze operowali pod okiem specjalistów z zagranicy. Do Poznania z Włoch przyjechał m.in. twórca implantu Gennaro Rubino.
Endoproteza składa się z trzech elementów. Komponentu skokowego, to jest na kości skokowej, komponentu piszczelowego i wkładki. Te trzy elementy zostały tak zaprojektowane, żeby jak najbardziej powtarzać anatomię zdrowego stawu skokowego.
Ta proteza, jej zaletą jest to, że wycina się niewielką ilość kości, nie używa się tak zwanego cementu kostnego do umocowania jej. No i super ważną rzeczą jest to, że ci pacjenci będą tą nogę w pełni obciążać, chodzić. Z pewnym unieruchomieniem przez 2 tygodnie, po 2 tygodniach będzie wdrażany pełny ruch.
Poznańscy lekarze wszczepiali implanty pod okiem specjalisty z Francji, który w roku wykonuje około 100 takich operacji.
What is difficult is when the ankle is very stiff.
Najtrudniejsze przypadki są takie, w których pacjent po prostu od wielu lat ma ten staw sztywny, więc odruchowo stara go się nie obciążać, nie ruszać i ten Staw jest tak zamrożony. Nowością, jeżeli chodzi o tą endoprotezę w porównaniu z innymi, jest właśnie to, że bardzo mało wycina się kości, szczególnie z kości piszczelowej, co było w poprzednich generacjach tego typu endoprotez i przy takich zabiegach było dużym problemem. Tutaj za pomocą kilku bardzo wyszukanych narzędzi udaje się po prostu ten problem zniwelować i to jest zaleta największa tej endoprotezy. Endoprotezy stawu skokowego to nie są zabiegi bardzo powtarzalne. Tego typu pacjentów nie ma tak wielu jak do endoprotez stawu kolanowego czy stawu biodrowego, więc tak zwana krzywa uczenia jest dużo dłuższa. Doktor Stylik mówił, że w Stanach Zjednoczonych tamtejsze statystyki wskazują, że średni czas operacji jest około 2 godzin. Teraz te zabiegi, pierwszy zabieg odbył się w godzinę, drugi w godzinę i 20 minut. Bardzo dobry czas i to, co jeszcze doktor Stylik mówił, to, co przyspiesza ten zabieg w porównaniu z innymi systemami, to jest dobrze zaprojektowane narzędzia, czy futurystycznie wyglądające piły do przycięcia kości piszczelowej, które zaprojektował Gennaro Rubino, który jest inżynierem u nas w firmie, który pracuje przy stawach skokowych od prawie 30 lat.
I tak jak wszczepianie implantów stawu biodrowego czy kolanowego w Polsce jest powszechne i dostępne, to w przypadku stawu skokowego implanty są ciągle nowością, ale coraz więcej szpitali w Polsce, także w naszym regionie, zaczyna się w tym specjalizować.
Na chwilę obecną dobrze rozwinięta jest Nowosól.
Przedstawiciel producenta implantów Krzysztof Cugowski.
Chociaż też poniekąd zaczęła z nami współpracować i też ma pacjentów, którzy mogliby być kwalifikowani w tym kierunku. No i jak najbardziej rozwijamy tę metodę tutaj, bo jest to jednak duży ośrodek. Poznań jest bardzo potencjałowy i też ma pacjentów, którzy już powoli się z taką chorobą czy z takimi dolegliwościami zgłaszają.
Ja jestem chirurgiem i również widzę dużą ilość pacjentów urazowych i każda metoda, która polepsza jakość życia pacjentów urazowych, no to jest bardzo korzystna, a ta metoda powoduje, że pacjent przede wszystkim nie cierpi i od razu może powrócić do zdrowia. Te rozliczenia z NFZ-em są na tyle korzystne, że absolutnie możemy to wykonywać. A poza tym, jak wiemy, zdrowie jest trudno wycenić, dobro pacjenta przede wszystkim. I bardzo się cieszymy, że kolejna tutaj metoda może być u nas stosowana dla polepszenia zdrowia pacjentów.
Czy jest szansa, że to będzie taka stała procedura w szpitalu, tak?
No, myślimy, że tak. Tak, oczywiście. Każda procedura, po to ją wdrażamy, żeby stosować.
Koszt nowego stawu skokowego to 12 tysięcy złotych. Dla pacjentów operacje są refundowane.
Na zdrowie!
To szansa na podniesienie kwalifikacji, ale i zaoszczędzenie pieniędzy. Trwa unijny projekt szkoleń dla pielęgniarek i położnych. Jego celem jest przeszkolenie 35 tysięcy osób na bezpłatnych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych.
Kurs sfinansowała Unia Europejska w reakcji na pandemię COVID-19. Uznano bowiem, że kluczowa jest walka ze skutkami pandemii i przygotowanie się na kolejne epidemie. Wartość projektu to 112 milionów złotych.
Cały czas można zapisywać się na kursy. Warto pomyśleć o tym wcześniej, bo cały projekt potrwa do końca roku. I o tym rozmawiam z naszym dzisiejszym gościem.
Magazyn na zdrowie.
Magdalena Sobalik, nowa przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu. Gratuluję wyboru. I od razu ważne zadanie, rozpropagowanie kursów unijnych doszkalających pielęgniarki i położne.
Jesteśmy w projekcie unijnym. Są tutaj organizowane kursy bezpłatne dla pielęgniarek i położnych, kursy specjalistyczne i kursy kwalifikacyjne. Część już tych kursów odbyło się i pielęgniarki są bardzo zadowolone. W ramach tego jest oczywiście, tak jak w kursach unijnych, zabezpieczenie w materiały edukacyjne, dostają też tablet, w którym są wgrane programy kształcenia. Oczywiście jest zabezpieczenie również posiłki, także bardzo fajnie są zorganizowane te kursy i pielęgniarki położne mogą rzeczywiście skorzystać, te swoje kwalifikacje podnosić.
Które kursy cieszą się największą popularnością?
Tak naprawdę największe zainteresowanie jest kursem specjalistycznym wywiad i badanie fizykalne, które jest na dzień dzisiejszy jeszcze wymagane do specjalizacji, którą pielęgniarki robią dwuletnią, jak również kursem EKG. Wszystkie są stacjonarnie. Zajęcia teoretyczne odbywają się tutaj w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast zajęcia stażowe są w jednostkach czy w centrum symulacji.
Na cały kraj przygotowano kursy dla 35 tysięcy pielęgniarek i położnych w Wielkopolsce.
W Wielkopolsce my mamy tutaj przydzielone ilości edycji, ale niestety nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Także zapraszamy serdecznie środowisko całe pielęgniarek i położnych, ponieważ niektóre kursy w ogóle nie zostały jeszcze uruchomione z powodu braku chętnych, tak? Staramy się oczywiście jak najbardziej dotrzeć do środowiska i te informacje przekazywać. No niestety zainteresowanie jest różne. My na dzień dzisiejszy przeszkoliliśmy 280 osób. Jesteśmy w trakcie, teraz trwają kursy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, kursy z EKG i właśnie wywiad i badania fizykalne. Ale to na dzień dzisiejszy to jest kolejne 68 osób. To nadal mało. Są fajne kursy, na które zachęcam do udziału, bo mamy między innymi kursy z edukacji pacjenta w chorobach układu krążenia, bardzo intratne dla środowiska, ponieważ są takie plany, aby tą edukację w chorobach, tak jak edukator diabetologiczny jest i to już jest kontraktowane przez NFZ, tak samo są takie plany, żeby tą edukację w chorobach układu krążenia właśnie zakontraktować przez NFZ. Także myślę, że tutaj jest akurat ten kurs fajny i myślę, że środowisko powinno z tego skorzystać, bo ten program trwa tylko do końca roku.
Bardzo ważne jest to, że gdyby pielęgniarka sama indywidualnie chciała się dokształcać, to kosztuje. Tutaj są kursy bezpłatne. Gdyby pani porównała, jakie to są koszty?
I warto skorzystać, bo jest to bezpłatne. Natomiast no, kursy specjalistyczne różnie kosztują w zależności od tego, jakie to są kursy, ale no, to są około 1000 zł.
Ile czasu trzeba poświęcić na jeden kurs?
Kurs specjalistyczny według przepisów trwa maksymalnie do 3 miesięcy, ale często jest to tak, że ten materiał i ten program realizuje się w krótszym czasie. Natomiast kurs kwalifikacji do 6 miesięcy. I mamy 2 kursy kwalifikacyjne jeszcze, które mogliśmy z tego projektu tutaj zorganizować. To jest pielęgniarstwo kardiologiczne i pielęgniarstwo neurologiczne. Niestety jest to ostatni dzwonek tak naprawdę. Jeśli byłyby osoby chętne, no to do końca czerwca musielibyśmy uruchomić, ponieważ kurs kwalifikacyjny trwa pół roku, a my musimy się tym projektem zamknąć do 31 grudnia tego roku. No, zgłosiły nam się pojedyncze osoby, a tak naprawdę warunkiem też uruchomienia tak każdego kursu są wymagane 32 osoby.
Może to, że jeszcze są wolne miejsca i że Państwu zależy, żeby jak najwięcej osób się zgłosiło, powodem jest to, że jednak pielęgniarki po prostu nie mają czasu, pracują czasem w kilku różnych miejscach.
Na pewno jest to przyczyna. Tutaj obecność też jest wymagana, wiadoma sprawa. Natomiast też myślę, że przyczyną jest to, że troszeczkę środowisko się chociażby tutaj u nas w Okręgu Poznańskim troszeczkę się wysyciło. Organizatorów kształcenia podyplomowego mamy dużo. W pewnym etapie pielęgniarki bardzo fajnie uzupełniły sobie to kształcenie, także myślę, że jest duża liczba osób, która te kursy posiada. Natomiast te osoby, które chętnie by skorzystały, niestety minusem tego jest to, że mogą skorzystać z jednego kursu, bo mamy mnóstwo takich osób, które przyjdą na kurs, są bardzo zadowolone i chciałyby skorzystać z kolejnego kursu, ale niestety nie mogą. A są fajne kursy, bo są też między innymi nastawione na takie podłoże psychologiczne, jest kurs specjalistyczny komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny.
Co trzeba zrobić, jakie wymogi formalne, gdzie się zgłosić?
Zgłosić można do Okręgowej Izby, zresztą cały czas informacje są zawieszone na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu, na naszym fanpage'u na Facebooku. Oczywiście kontakt z działem szkoleń. Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o zatrudnienie. Nawet młode pielęgniarki, które otrzymują prawo wykonywania zawodu, nie ma warunku, że muszą być zatrudnione. One od razu po ukończeniu szkoły, po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki, zgłoszeniu się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych po prawo wykonywania zawodu i takie, jeśli otrzymają, automatycznie mogą się na taki kurs specjalistyczny zapisać.
Czas teraz na muzyczną przerwę. Po piosence będzie m.in. o pracach młodych naukowców, którzy już na studiach pracują nad nowoczesnymi terapiami, na przykład w kierunku leczenia raka.
Magazyn Na zdrowie.
Są jeszcze na studiach, a już prowadzą badania naukowe w dziedzinie medycyny. Młodzi naukowcy z uniwersytetów medycznych całej Polski i zagranicy spotkali się w ubiegłym tygodniu w Poznaniu, by opowiedzieć o tym, nad czym pracują.
Na Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców przyjechało około 100 studentów i doktorantów. Wśród badań, nad którymi pracują, są próby znalezienia lepszych terapii do walki z najbardziej agresywnymi nowotworami.
Na zdrowie.
Ja pracuję na komórkach glejakowych.
Mówi Anna Rybarczyk.
I teraz realizuję doktorat, trochę na podstawie tego, co badałam podczas pracy magisterskiej. Ogólnie no, chodzi o to, żeby w leczeniu nowotworu, który jest obecnie uznawany za nieuleczalny, szukać nowych rozwiązań, które no, nie byłyby aż tak bardzo inwazyjne dla pacjentów.
I rozumiem, że to jest żmudna, często wieloletnia praca, tak? Nim się dojdzie do jakichś wniosków z tych badań.
Tak, dokładnie. No, szczególnie, że ja pracuję na komórkach, więc to są hodowle in vitro, a jednak też u pacjentów to zupełnie inaczej wygląda, bo te komórki są bardzo zróżnicowane, więc jeżeli nawet znajdzie się jakiś potencjalny związek, to tak naprawdę musi przejść no, bardzo dużo etapów kolejnych przez model zwierzęcy, aż w końcu będzie można badać na pacjentach, ale to jest jakaś taka podstawa, żeby mieć jakiś punkt uchwytu.
Nazywam się Aleksandra Kurowska i jestem przewodniczącą zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To są osoby bardzo ambitne, zafascynowane nauką. Medycyna jest niesamowicie rozwojową ścieżką badawczą i cały czas wszystkie te wytyczne, standardy leczenia, ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne ewoluują. Zatem rozwój naukowy jest wpisany w tę dyscyplinę.
Ci młodzi naukowcy pracują nad konkretnymi terapiami, konkretnymi związkami czy pewnymi procedurami. Jak to wygląda?
Każda praca naukowa wcześniej jest poprzedzona mnóstwem analiz, projektowania takich badań i to wszystko później jest zbierane, opracowywane tekstowo i przeważnie właśnie takie publikacje są w języku angielskim. My zrzeszamy już ponad 150 kół naukowych i w ramach koła naukowego można prowadzić właśnie taką działalność badawczo-rozwojową, skupiać się na publikowaniu prac naukowych, takich projektach grantowych. Oprócz tego też realizujemy wiele projektów popularno-naukowych. Letnią Szkołę Ultrasonografii jest to 5-dniowe wydarzenie, podczas którego studenci z całej Polski mają niewyobrażalną możliwość kształcenia praktycznego właśnie w dziedzinie ultrasonografii, która jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się. Daje możliwość rozwoju umiejętności praktycznych, pracy z pacjentem, nauki komunikacji z nim i wykonywania takich badań diagnostycznych, badań obrazowych.
Przed młodymi naukowcami jeszcze lata pracy badawczej, a pandemia koronawirusa pokazała, że mechanizmy, nad którymi naukowcy pracowali już dziesiątki lat w sytuacji kryzysowej mogą okazać się przełomowe. Tak było z technologią mRNA, która polega na modyfikacji białek, a w czasie pandemii wykorzystano ją w szczepieniach przeciwko koronawirusowi.
Technologia mRNA daje dwie możliwości.
Dr Piotr Rzymski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
Główne dwie możliwości. Z jednej strony profilaktyka różnych chorób zakaźnych. To jest rozwiązanie rozwijane przez tę technologię na długo przed pandemią już, ale z drugiej strony również nowoczesne terapie przeciwnowotworowe, tak zwane spersonalizowane. Na czym one polegają? Polegają one na tym, że od konkretnego pacjenta pobieramy biopsyjnie materiał tkankowy ze zmienioną tkanką nowotworową, poznajemy ją od strony genetycznej i przygotowujemy określony preparat mRNA pod dokładnie tego pacjenta, tak żeby spróbować pomóc układowi odporności, ukierunkować się na rozpoznawanie nowotworu i niszczenie go, bo z tym na ogół u pacjentów nowotworowych układ odporności ma problem. Istnieją szanse, że jeszcze w tej dekadzie doczekamy się pierwszych spersonalizowanych terapii przeciwnowotworowych mRNA i będzie to na pewno rewolucja w onkologii.
A korzyści ze szczepień w czasie pandemii już można dokładnie wyliczyć.
A jak wynika z bardzo starannie przeprowadzonych obliczeń w oparciu o modele matematyczne, szczepienia przeciw COVID tylko w 2021 roku zmniejszyły śmiertelność z powodu COVID o 2/3, ratując tym samym niemal 20 milionów ludzi na świecie i moglibyśmy jeszcze policzyć, że starczyło zaszczepić 227 osób w 2021 roku, by uratować od śmierci jedną osobę. No bo wydaje się przecież niewiele, prawda? Ponadto wiemy, że w Polsce udało się od śmierci dzięki szczepieniom tylko w 2021 roku uratować około 62 tysiące ludzi. No to jest troszeczkę więcej niż obecna populacja podwarszawskiego Pruszkowa i trochę mniej niż wielkopolskiego Konina. I to są wymierne liczby, które pokazują, że szczepienia są aktem humanitarnym, że nie chodzi tylko o ochronę samego siebie, ale też o otoczenie, o osób, które są bardziej wrażliwe w populacji. I myślę, że trzeba podkreślać przede wszystkim, że zawsze priorytetem szczepień przed pandemią i nawet teraz też obecnie szczepień przeciw COVID i jakichkolwiek innych szczepień było, jest i będzie ograniczanie ciężkich konsekwencji infekcji, a dopiero drugorzędowym celem jest zawsze ograniczanie samych infekcji.
Akcja profilaktyka.
Po ukończeniu 40 roku życia każdy mężczyzna powinien odwiedzić urologa, przypominają eksperci. Zwiększa to szanse na wczesne wykrycie trzech nowotworów złośliwych – raka nerki, prostaty i pęcherza moczowego, które odpowiadają łącznie za około 12 tysięcy zgonów rocznie w Polsce.
Zdrowie, męska sprawa to hasło kampanii skierowanej do panów, ale też pań, by zachęciły swoich partnerów, ojców czy synów do badań. Na początek wystarczy badanie krwi na oznaczenie PSA, wyjaśnia urolog dr Wojciech Cieślikowski, szef poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Kobiety badają się systematycznie w zasadzie co roku i nie ma z tym problemu. Pójście mężczyzny do urologa ciągle jest jakąś sprawą, nie wiem, czy wstydliwą, czy nierozpowszechnioną, dlatego chcemy to zmienić.
No właśnie, jak pan słyszy pacjentów, dlaczego pan tak późno przyszedł, to najczęściej mówią pacjenci o wstydzie?
Może nawet nie o wstydzie, ale no nie ma jeszcze tego nawyku. I dlatego robimy tę kampanię. Mężczyzna jest z zasady twardzielem. Uważa, że jemu się nic nie może stać, że po co się badać, że dobrze się czuje i nie potrzebuje tego. A jednak okazuje się, że nie, bo wczesna diagnoza jest kluczowa dla chorób układu moczopłciowego.
Czasem też niektórzy mówią, że jak nie wiem, to znaczy, że jestem zdrowy. Tymczasem rak pęcherza moczowego jest bardzo poważną chorobą i dotyka wielu mężczyzn.
Rak pęcherza moczowego wysuwa się na pierwsze miejsce obok raka płuc zgonów mężczyzn. I co jest bardzo niepokojące, że jest to choroba przebiegająca w pierwszych stadiach bezobjawowo. Dlatego tak ważne jest badanie, profilaktyka. Mamy teraz doskonały marker, czyli PSA, tanie badanie krwi, które powinien każdy mężczyzna wykonać raz w roku, bo przy braku objawów, no niestety często pierwszym objawem jest ból okolicy lędźwowej spowodowany przez przerzuty, a wtedy oczywiście jest już za późno.
Powiedzmy, jakie są najważniejsze objawy, które mogą niepokoić?
Towarzystwa naukowe rekomendują robienie markera PSA od 45-50 roku życia, nawet gdy się nie ma żadnych objawów, bo przy braku objawów podniesiony marker uruchamia kaskadę diagnostyczną i możemy raka wykryć. A objawami to są wszystkie objawy z dolnych dróg moczowych. Najbardziej powszechnym, łagodnym guzem u człowieka, nie tylko u mężczyzny, jest łagodny przerost gruczołu krokowego, który się objawia wstawaniem w nocy, słabszym strumieniem, czasami parciami na mocz. Są objawy, które również występują w przypadku nowotworu. Tak samo objawy związane z zapaleniem mogą maskować nowotwór. Czy oczywiście bardzo groźny objaw krwiomocz, który nigdy nie można założyć, że jest spowodowany zapaleniem pęcherza, czy mężczyzn, czy u kobiet, ale wymaga głębszej diagnostyki.
Jeżeli jest krwiomocz, o czym to może świadczyć?
Krwiomocz, no często przyczyną jest tak zwane kwotoczne zapalenie pęcherza. Niemniej najczęstszą przyczyną bezobjawowego krwiomoczu są guzy pęcherza moczowego. I to jest najczęstsza przyczyna krwiomoczu związana z nowotworem.
Jakie są przyczyny tych chorób?
Przyczyny nowotworów, no oczywiście podstawą jest mutacja genetyczna. Niemniej w przypadku, czy szczególnie raka pęcherza, czynnikiem ryzyka, największym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. 50% nowotworów pęcherza jest związane z paleniem tytoniu. Pierwszym pytaniem, gdy przychodzi do mnie pacjent z krwiomoczem, jest, czy pan pali papierosy, niestety. Tak samo rak nerki, czy moczowodu, czy również rak prostaty, no, również koreluje z tym. Tryb życia, mało ruchu. Badania wykazały, że profilaktyką raka stercza jest również aktywny tryb życia, dużo ruchu. Odpowiednia dieta, tak zwana dieta śródziemnomorska, unikanie nasyconych kwasów tłuszczowych, co oczywiście ma znaczenie tylko przy chorobach układu krążenia, ale również w przypadku nowotworów.
Standardowy pacjent, jak do pana przychodzi, to jest palacz, to jest osoba w wieku powyżej 40 lat?
Urologa jest pacjent starszy, gdyż tutaj przeważają te łagodne rozrosty. Niemniej coraz więcej mamy pacjentów młodych, którzy badają sobie PSA i operujemy z powodu raka i ratujemy młodych pacjentów, gdzie bez żadnych objawów pacjent robił sobie rutynowo PSA, miał podwyższony powyżej tego, powiedzmy, poziomu 4 nanogramów na mililitr, zgłosił się do urologa i diagnostyka wykazała raka.
Wcześniej wykryty rak jest wyleczalny i może wrócić człowiek do w miarę normalnej jakości życia.
Absolutnie tak. W przypadku raka prostaty wczesne leczenie daje całkowite wyleczenie, a w przypadku pewnego zaawansowania, czyli gdy rak nie jest umiejscowiony tylko w prostacie, praktycznie my mamy cały arsenał leków, ale jest to w zasadzie leczenie paliatywne, które nie daje gwarancji wyleczenia. Mamy tu najlepsze przykłady ze Stanów Zjednoczonych, gdzie największe gwiazdy, które nie można powiedzieć, że nie miały dostępu do jakiejkolwiek metody leczenia, umierały z powodu raka, gdyż późna była diagnostyka.
Zachęcamy zatem do badań profilaktycznych. Nasz magazyn można odsłuchać również w internecie na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. To wszystko teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.